Dzień dobry, a tym porannym gościem jest profesor Maciej Gdula, poseł Lewicy.
Dzień dobry.
Członek Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
Zgadza się.
Wczoraj było tajne posiedzenie Sejmu poświęcone cyberatakowi na Polskę i może zacznijmy od bardzo prostego pytania. Kto zhakował ministra Dworczyka, a właściwie jego konta?
No, najbardziej prawdopodobna wersja i to jest rzeczywiście dość przewidywalne, że ten atak przyszedł z Rosji jednak. Rosyjskie ataki odbywają się od dłuższego czasu w wielu krajach, no i prawdopodobnie minister Dworczyk i inni padli ofiarą tych ataków.
No właśnie i inni, bo wczoraj padały liczby, oczywiście nas tam nie było, więc nie wiemy, czy to liczby prawdziwe, o kilku tysiącach kont, które zostały zhakowane, przejęte i o wielu tysiącach maili, które trafiły w ręce tych hakerów.
No, skala tego ataku jest znacząca. Nie mogę mówić dokładnie jaka, ale znacząca. Też wydaje się, że rządzący przygotowali ten teatr jednak, bo to był teatr. Niczego ważnego się nie dowiedzieliśmy na tym tajnym posiedzeniu.
Ale ja myślę też, panie pośle, że ten atak był zrobiony trochę tak teatralnie, żeby Polsce pokazać, że możemy. Bo jak się człowiek naprawdę chce czegoś dowiedzieć, to nie hakuje prywatnego konta Michała Dworczyka. Hello.
Ale to jest pytanie, czy chce zdobyć tajne informacje i wykorzystać je do swoich niecnych celów w odpowiednim czasie, czy chce skompromitować przeciwnika i wzmocnić polaryzację
w jakimś kraju. Czyli oni zrobili to po to, żeby skompromitować Dworczyka i wzmocnić polaryzację.
Tak, tak. Tak działają dzisiaj Rosjanie, że wrzucają jakiś temat, ktoś traci twarz, państwo też traci twarz, no bo to jest jednak uwłaczające dla państwa, że wysoki urzędnik ma prywatną skrzynkę i na niej komunikuje się z premierem i to ktoś wyciąga.
Jak używa jak Donald Trump, zdaje się.
I to jest też pomysł na to, jak rozgrywać sprawy w Polsce, bo wiadomo, że opozycja musi to skrytykować, rząd musi się jakoś bronić, ale powstaje spór. I najgłupszą rzeczą, którą zrobił rząd, to jest niepotraktowanie opozycji poważnie, bo gdyby poważnie
jak można potraktować opozycję, która na dzień dobry przychodzi i mówi, to wszystko źle, wszystko jawnie ma być. Trzeba o wszystkim mówić z otwartą przyłbicą. No, o pewnych rzeczach się nie mówi z otwartą przyłbicą. Ja, wie pan, jestem dziennikarzem od dobrych paru lat i pamiętam tajne posiedzenia Sejmu w innych sprawach. To nie jest nic nadzwyczajnego. No, zdarzają się takie rzeczy, że się mówi posłom o czymś, żeby nie było kamer przy tym. No.
Zdarza się nie za często, ale ja na przykład głosowałem za tajnością, okay. Bo uważam, że wszystkiego nie można ujawnić, a rząd głupio
zrobił. Pan jest Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Czy ta komisja będzie prowadziła jakieś swoje dochodzenie w tej sprawie? Będzie żądała wyjaśnień, nie wiem, dostępu do konta Michała Dworczyka?
Takich uprawnień nie mamy, żeby mieć dostęp do konta.
Możecie to prosić.
My tego nie możemy. Rosjanie to mają. Natomiast na pewno będziemy się sprawą zajmować. Ja rozmawiałem z kolegami z tej komisji. No, też chcemy się czegoś więcej dowiedzieć. No, to, czego się dowiedzieliśmy na posiedzeniu Sejmu, to każdy sobie może przeczytać tak naprawdę.
To porozmawiamy o polityce, panie pośle. Lidia Staroń została wybrana przez Sejm na rzecznika praw obywatelskich. Teraz Senat musi tę kandydaturę pani senator właśnie Staroń zatwierdzić. Wy macie dwoje senatorów, Gabrielę Morawską-Stanecką, panią wicemarszałek oraz pana senatora Koniecznego. Czy oni będą głosowali za czy przeciw?
Oni już zapowiedzieli, że będą głosowali przeciw i ma to sens. No jednak pani Staroń w porównaniu na przykład do profesora Wiącka no nie jest postacią, która się w moim przekonaniu nadaje na rzecznika praw obywatelskich. Ona ma dużo dobrej woli prawniczej, ale na przykład nie ma wiedzy prawniczej, nie ma wykształcenia odpowiedniego. No, też na tych przesłuchaniach nie zaprezentowała się od dobrej strony, nie przekonała naszych kolegów.
Pana zdaniem, ale czy cała w takim razie senacka większość będzie głosowała przeciw Lidii Staroń?
No to jest wielkie pytanie. To nie jest wcale takie pewne, że Lidia Staroń nie przejdzie w Senacie. Ona tam ma też dużo takich prywatnych znajomości. Przecież to są jej koledzy, koleżanki. Ona z nimi je obiad, pije kawę.
Była w Platformie.
Była w Platformie, tak. Była w Platformie, jest blisko PiS-u, więc no, to jest nieprzewidywalne.
Ona jest jak PCK i Polski i Czerwony i Krzyż.
Tak, więc nie wiemy. Tak naprawdę nie wiemy. Ale PiS też nie wie. Także...
Proszę państwa, to jest jedyna w tym zabawa taka, że no nie wiemy. Nikt nie wie. Zobaczymy, co z tej kuli wyjdzie. No dobrze, ale to jest pytanie o to, co było. Ja mam pytanie inne o to, co będzie. to jest pytanie o to, czy poprzecie pomysł Platformy likwidacji TVP Info. Platforma zbiera podpisy, idzie je po grudzie, no, ale twierdzą, że zbiorą.
Ja nie jestem jakimś wielkim fanem TVP Info. Często się spieram i w social mediach. Jak chodzę tam, to dostaję białej gorączki, jak występuję. Ale z drugiej strony to są jednak publiczne media. Takie przekonywanie, że można zlikwidować po prostu i będzie porządek.
No, wiem, że parę osób ma taki pomysł, że ponieważ wtedy było źle, jak wy rządziliście, teraz jest źle albo i jeszcze gorzej, no to może zaorajmy.
Nie, ja wciąż się upieram, że powinny być dobre media publiczne, pluralistyczne. Nie takie, że jak my przyjdziemy, to zrobimy swoje TVP Info lewackie na przykład i tam będziemy nawalać o LGBT od rana do nocy i o progresji podatkowej, tylko tam powinna być dobra informacja i pluralistyczna publicystyka. Znaczy publicystyka z różnych stron. Prawicowa, centrowa, lewicowa. Niech się naparzają, niech tam będzie konflikt. A tego ludzie dzisiaj oczekują, to powinni dostać.
My tu gadu o polityce, a ja powinienem zacząć tę rozmowę od gratulacji, bo to był bardzo dobry rok dla pana, prawda?
Czy ja wiem? To zależy o czym pomyślimy.
Wie pan, ja pomyślałem w bardzo prosty sposób, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to na przykład chodzi o pieniądze. Sprawdziłem pańskie oświadczenie majątkowe. Przybył panu dom, prawie 200 metrów na dużej działce. Skromnie go pan wycenił. Nie, skromnie, spokojnie. Tam nawet miliona pan nie wpisał jako wartość tego domu. Tak by co, to ja za tę cenę go odkupię. Nie wiem, gdzie jest, ale biorę go.
Pokażę panu redaktorowi zdjęcie, to pan zmieni zdanie. To jest ruina, ten dom.
Ruina. Kupi
tak,
pan,
ale
ruinę.
Jest w akcie notarialnym jest wpisany dom, więc musi się pojawić w oświadczeniu.
Kupił pan ruinę za prawie milion. Ale na przykład oszczędności pańskie w ciągu tego trudnego roku covidowego wzrosły, proszę pana, o jakieś 150%.
Jak się skromnie żyje, to można oszczędzić.
Tak, tak. I pan jest, jak wiadomo, kamienicznikiem. Znaczy nie dlatego, że pan ma kamienicę, tylko ma pan lokale do wynajęcia. Wie pan, covidowy rok, pomyślałem, że pan strasznie dostał w plecy pewnie, no bo wiadomo, no, ludzie nie płacą czynszu. Otóż w roku 2020 pański dochód z wynajmu wzrósł o 32 tysiące do 170 tysięcy złotych rocznie.
Tak, to prawda. To prawda, to jest w oświadczeniu.
Czy pan mógłby zostać ministrem finansów? Bo jak pan mnoży swoje, to może i my z tego skorzystamy.
To jest jednak inna skala. Nie wiem, czy bym się podjął, ale...
Ale obieca mi pan, że pan mi pomoże, żebym ja też miał tak dom.
Porozmawiamy o tym
przerwie. To musimy szybko kończyć tę radiową część rozmowy. Zapraszam do internetu radio.rmf24.pl, interia.pl. Tam nie o tym, jak ja mam zostać milionerem, ale będzie o paru innych ciekawych tematach. O tanich lekach i drogich autach. Zapraszamy do internetu, słuchaczom radia serdecznie. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Patrzę, że właśnie już możemy sobie normalnie mówić. Mhm. O, tam się, wie pan, tak się pojawiają takie.
Ptaszki.
Później pan pokaże, takie tam kolory się tam migają i wtedy wiadomo, że już jak pomigały, to możemy rozmawiać. Jeszcze chwilę o polityce, o tej likwidacji TVP Info. Pan powiedział, że media publiczne są kiepskie, no ale nie ma sensu tego likwidować. Jak wy przyjdziecie, to nie zlikwidujecie, tylko naprawicie. Pan pozwoli, że spytam zupełnie serio, bo rzeczywiście tak się złożyło, że teraz mediów publicznych w zasadzie poza niektórymi posłami PiS-u, podkreślam też niektórymi, to nie broni już nikt. Ale wie pan, jak ja nie wierzę, że ktoś chciałby to naprawdę naprawić. Czy ja wierzę, że ktoś chciałby to zmienić, czyli przejąć, tak? I żebyśmy teraz my tak mogli, jak oni mogą. Ale naprawdę naprawić... Na przykład telewizję publiczną, to znaczy co zrobić? Tak realnie, serio.
Jest tak, że mediów publicznych nikt nie broni, no bo też te media publiczne są jakie są. Znaczy, no. Ciężko jest bronić nawet idei mediów publicznych, jeżeli się ogląda telewizję.
Ale
musimy
powiedzieć, że jednak na przykład ten paskowy z TVP Info i z Wiadomości, to powinien jednak dostać jakąś nagrodę za poezję.
To prawda, zapisał się w historii polskiej kultury, ale pytanie, czy dobrze i czy chcemy, żeby polska kultura tak wyglądała w przyszłości.
Znaczy, no. Absolutnie tak. To znaczy naprawdę to jest człowiek z ogromnym poczuciem humoru. Znaczy, bo ja nie wierzę, że on tak na serio.
Ale to może powinien dostać program satyryczny, jak ma takie dobre poczucie humoru, ale nie paski.
I podzielić się adresem dealera.
Natomiast ja jestem przekonany o tym, że media publiczne są potrzebne. Po pierwsze z technicznego powodu. Znaczy, do wielu ludzi dociera przede wszystkim telewizja publiczna.
To jest mit. To jest mit i to w dodatku grecki. Ten mit rozpowszechnia najbardziej Jacek Kurski i on się cieszy za każdym razem, jak politycy opozycji przychodzą i mówią, że PiS wygrywa dzięki mediom publicznym. To Jacek Kurski po prostu rośnie, bo... Ja przypomnę panu tylko, przepraszam, już kończę, rok 2015, kiedy dalibóg, PiS nie miał ani radia publicznego, ani telewizji publicznej, w ogóle nie miał też znaczących mediów prywatnych, które by go wspierały, a wygrał podwójnie i w parlamencie, i wybory prezydenckie.
To prawda, ja nie twierdzę, że media publiczne są jedynym narzędziem, dzięki któremu PiS rządzi, tylko że rzeczywiście, technicznie rzecz biorąc, wielu ludzi ma dostęp przede wszystkim do telewizji publicznej. Jak nie będzie miał tej telewizji, to nie będzie miało żadnej telewizji, a wciąż są ludzie oglądający telewizję. To jest
zadziwiające.
Tak.
Znaczy nie, no wie pan, czasami
dla młodego pokolenia to jest dziwaczne w ogóle.
Czasami telewizja się przydaje. Mecze na przykład można obejrzeć.
Oczywiście, mecze można obejrzeć.
Pan ogląda
można...
mecze?
Nie obejrzałem meczu, bo tak mnie denerwuje PiS, że nie jestem w stanie tego w spokoju oglądać. Jednak oglądanie piłki powinno być spokojem.
Myśli pan, że Sołza jest z PiSu? To by wiele wyjaśniało, ale jednak...
Nie. Tyle się złego dzieje w polityce. Naprawdę, jak patrzę na przykład na politykę zagraniczną, jest katastrofa. Znaczy, na każdym polu dostajemy w skórę i to się dzieje dlatego, jaki jest PiS. Znaczy, że oni olewają partnerów. Ale to jest akurat prawda. Znaczy, to nie jest antypisowska...
Nie, przepraszam, ale wie pan, co się stało? To teraz zupełnie serio, że ponieważ wy, opozycja, przychodzicie do radia, do telewizji i przez 6 lat, cokolwiek by się działo na świecie złego, to mówicie, to jest wina PiSu. Że w związku z tym, jak pan nawet chwilowo może mieć rację w tej sprawie, że tu jest wina PiSu, to wszyscy mówią, znowu ta sama stara śpiewka. Ludzie reagują z nudzeniem, bo za często to powtarzacie.
Wiem.
Nie ma w tym, poza tym, żadnego rzeczowego argumentu, oprócz takiego generalnego ględzenia, och, ten PiS, jaki on jest okropny i w dodatku nie myje zębów.
Dlatego my się na lewicy staramy jednak krytykować PiS wtedy, kiedy na to naprawdę zasługuje, a kiedy robi coś sensownego, co się czasami zdarza, rzadko, ale jednak, to chwalimy albo głosujemy za różnymi projektami. Na przykład jak był deweloperski fundusz gwarancyjny, żeby było takie ubezpieczenie tych, którzy kupują mieszkania, zagłosowaliśmy za tym.
Macie swój też pomysł. Pomysł taki, by leki kosztowały 5 zł. Teraz właściwie dla kogo miałyby te leki kosztować 5 zł?
To jest pomysł, który ma zwiększyć dostępność leków, które... Znaczy, też to...
A co, dla każdego leki za 5 zł?
Tak, to jest projekt, w którym dla każdego mają być leki za 5 zł.
I żeby, dla mnie też.
Tak, żeby nie było tak, że ktoś odchodzi z kwitkiem.
Niech się pan nie gniewa, ale jaki to ma sens, żeby burżuj... Relatywny burżuj nie mógł zapłacić za lek tam, nie wiem, trochę więcej niż 5 zł. Jaki to ma ekonomiczny sens?
Zdrowie jest czymś, co powinno być powszechnym dobrem.
Ale to jeżeli tak, hello. Jeżeli każdy ma to samo zdrowie i o każdego zdrowie powinniśmy tak samo dbać, to w takim razie nie powinno być żadnej procentowej stawki na ubezpieczenie zdrowotne, tylko powinna być stara stawka pogłówna, czyli dla każdy powinien płacić na przykład 1000 zł ubezpieczenia zdrowotnego miesięcznie, po staremu, a nie tak jak chce PiS po nowemu.
To prawda.
No przecież zakładając, przepraszam, to ja płacąc tam później więcej, no bo to 9% od moich dochodów to jest więcej niż to, co teraz, dlaczego będę płacił więcej? Przecież mam takie samo zdrowie jak biedna sprzątaczka.
Ale inne możliwości, żeby łożyć na zdrowie publiczne.
Ale tak samo mam inne możliwości, żeby łożyć na leki.
Ale jak się już coś dzieje, to każdy ma prawo mieć taki sam dostęp do zdrowia. Tak? Znaczy, jeżeli ktoś choruje, to ma
prawo... Dostęp do szpitala będę miał taki sam.
Musi być potraktowany tak samo.
Ale dlaczego ja polopirynę mam kupować za 5 zeta, a nie mogę zapłacić ciut więcej? Dobra, przepraszam, że przemawiam przeciwko swojemu interesowi ekonomicznemu, ale to właściwie, bo ja naprawdę serio, o ile w sprawie tej składki zdrowotnej, no to możemy się spierać. No to są jakieś argumenty, no to tutaj, przepraszam, ja rozumiem zapomogę dla najbiedniejszych i niech oni mają leki za 5 zł, ale ja? Ale bogacze warszawscy?
W moim przekonaniu jest tak, że jeżeli ktoś płaci na system ochrony zdrowia, jeżeli jest w potrzebie, to powinien być traktowany równo.
Dlaczego jest... w takim razie, wie pan, to jest tak daleko posunięta niekonsekwencja wasza, no bo mówicie, każdy ma to samo zdrowie, ale jednocześnie jeden powinien płacić 10 tysięcy złotych miesięcznie, a inny 500 złotych.
Ale nie każdy ma takie same możliwości, żeby łożyć na publiczny system ochrony zdrowia.
Ale każdy tak samo choruje.
Nie każdy. Bogaci chorują mniej.
No to dlatego, powinni płacić jeszcze mniej. Jeżeli jestem bogaty, nie wiem czy jestem, ale załóżmy przez moment, że według tych, no według PiS-u to jestem najbogatszy akurat, ale to pan też, więc wie pan. No ale jeżeli ja na przykład jestem bogaty, to powinienem płacić w takim razie mniej niż biedak, no bo ja rzadziej choruję, a poza tym chodzę prywatnie.
Ale jest się też chorym jako bogaty. Niezależnie od tego, czy bogat, czy nie bogat, jest się chorym z
Panie
tymi samymi potrzebami.
Ja pana bardzo lubię i bardzo cenię pański intelekt, ale muszę panu powiedzieć, że pan się tak tutaj zaplątał, że pan jest, w każdym zdaniu wyklucza to, co pan mówił poprzednio.
Nie, bo ułożenie na system ochrony zdrowia to jest w jakimś sensie nierówne, czy bogaci się bardziej powinni do tego dokładać, bo to jest drogi system. Tak? Nie każdy ma takie same możliwości. Natomiast kiedy jest chorym, kiedy występuje jako chory, to powinien być traktowany równo.
Ale proszę państwa, załóżmy, że państwo to zrozumieli, a tylko ja jako tempak tego nie pojąłem. I niech tak będzie, bo ja tego nie pojmę.
Biedny chory i bogaty chory powinni mieć te same świadczenia, takie same możliwości uzyskania pomocy.
No dobrze, tylko że ja jako człowiek, który zarabia więcej niż na przykład, nie wiem, no sprzątaczka, płacę większy podatek od niej. I to jest zrozumiałe. My na przykład mamy stawkę procentową, niech będzie nawet platformiana, stara platformiana, liniowa stawka. Każdy powinien zapłacić podatek w wysokości 1/5 dochodu, 20%. 20% od 1000 zł to jest mniej niż 20% od miliona. A więc ten milioner zapłaci więcej, te swoje 1/5 musi oddać. To jest jakoś tam zrozumiałe. Ale na litość boską, jeżeli już tak mówimy, że każdy ma to samo zdrowie, no to ja... ja to akurat może jestem złym przykładem, ale ci wszyscy bogacze tacy jak pan. No wie pan, ci co to mają te domy, mieszkania, działki i tak dalej. No to oni przecież proszę, chudziutcy, wysportowani, jogging codziennie, później jeszcze prywatny lekarz, masaż, sauna, takie różne. No. I oni później będą żyć po 150 lat.
Rzeczywiście jest tak, że profilaktyka jest ważna i trzeba ją promować. Państwo też to powinno robić.
Myśmy sobie pogadali.
Sport w umiarkowanych ilościach też jest zdrowy.
Nie szkodzi.
Ale tak zupełnie serio, to system ochrony zdrowia publiczny, tak w ogóle jak wszystkie rzeczy publiczne, będzie działał, jeżeli będzie powszechny. I będzie działał dobrze, jeżeli będzie powszechny. Tak samo jest ze szkołami, tak samo będzie z opieką zdrowotną. To jednocześnie kosztuje.
Kosztuje.
Kosztuje duże pieniądze. Ci, którzy mają więcej, powinni się dokładać więcej, bo też w ich interesie jest, żeby ten system dobrze działał. Nie tylko w tym interesie, o którym pan redaktor mówił, że jak zachorujemy, to nas wyleczą, ale także w tym interesie, że na przykład zdrowsze społeczeństwo to jest bogatsze społeczeństwo.
Dobre.
Albo dobrze wykształcone społeczeństwo, gdzie są mniejsze nierówności, to jest społeczeństwo, w którym jest więcej szczęścia. Na serio, są takie badania.
Wie pan, jak państwo zaczyna dbać o moje szczęście, to ja mam tylko jedno hasło. Chodu. Naprawdę uciekajmy stąd. Bo jak wy zaczniecie dbać jeszcze o moje szczęście, to naprawdę...
To szczęście się samo pojawi, kiedy będą
jak wy będziecie mną
usługi,
rządzić.
Usługi publiczne. Maria. Kiedy będzie dobry system opieki zdrowotnej.
Zaraz powiecie, że moja żona jest właściwie nieodpowiednia dla mnie. Wy mi znajdziecie lepszą towarzyszę, tak?
Nie, właśnie to jest to przekonanie, przepraszam, muszę powiedzieć prawicowe, że jak państwo wkracza
szczęście poprawiać.
To od razu się pojawia, nie wiem, jakaś instrukcja szczęścia dla obywatela.
To w takim razie ja jestem lipkiem, jak wy mówicie. Chociaż nie jestem, no ale niech będzie, że przez moment jestem. Bo ja myślę sobie, wiecie co, to wy mi aż tak bardzo znowu nie przeszkadzajcie. No ja jestem dorosłym człowiekiem, miał własne szczęście. Jakoś spróbuję zadbać sam. Tak serio mówię teraz. Jeśli kryterium mojego szczęścia ma być kryterium politycznym, no to strach się bać.
Dam przykład z ostatniego dokumentu o mafii, bardzo ciekawego, Nowy Jork kontra mafia. Nowy Jork w latach 70. był miejscem strasznym, z dużymi nierównościami, w którym ludzie się mordowali. Ciężko jest w takim mieście poczuć szczęście.
Ale wie pan, od razu ile fajnych filmów powstało?
To prawda.
Także wiemy, coś za coś, nie?
Ja bym wolał jednak jakiś taki model szwedzki albo duński.
Tak, gdzie na przykład mordowali premiera. No, to jest znakomity model, naprawdę.
To prawda, ale jednocześnie społeczeństwo nie jest zbyt rozwarstwione, porządnie działa
jasne.
Szkoła, porządnie działa usługi
tak, szkoła
publiczne.
Działa porządnie, to widać w Norwegii, jak Breivik jedzie na obóz młodzieżowy.
No, zawsze są jakieś takie pojedyncze przykłady, które mogą...
Dobra, wygłupiam się teraz. Ale ja chcę skończyć ten wątek, bo mam do pana inne pytanie. Dlaczego pan jeździ rowerem, mając dwa samochody w domu?
Bo rowerem jest lepiej jeździć. Zresztą tak samo myślą warszawiacy. W ogóle był ostatnio bardzo ciekawy sondaż. 50% warszawiaków popiera zwężanie
A
ulic.
Pan popiera na przykład zwężenie Alei Jerozolimskich?
Ja jestem w tych 17%, które mówią, że zmiany są niezbyt daleko idące, że powinno być jeszcze więcej.
Czyli jeszcze bardziej zwęzić.
Tak.
Czyli Aleje Jerozolimskie zwęzić, a najlepiej zamknąć.
Nie zamknąć, ale robienie przez centrum autostrady jest nieporozumieniem. Znaczy tak się robiło za Gierka w latach 70. Rzeczywiście to była wizja nowoczesności. Zrobimy
nie
autostradę.
Pan tego nie mówi, to będzie tatusiowi przykro.
Ale to się działo na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej.
Czyli pan jest za tym, żeby zwężać?
Ja jestem za tym, żeby zwężać, żeby było więcej rowerów, żeby było więcej pieszych. Żeby było
powietrze było zdrowsze.
Ale też, żeby biznes się lepiej kręcił.
Nie rozumiem, ale żeby powietrze było zdrowsze.
Powietrze też.
To ja mam do pana pytanie. Ile pański SUV Subaru pali?
8 litrów.
8. Mhm. Znaczy, powiedzmy, że ja panu wierzę. 8, 9 8 to on ma w papierach.
Słowo daje. Mhm.
A nie, ma też słowo. No to nie, a nie, przepraszam. A to jest...
Powiedzmy też szczerze, jasno, że jest to SUV po prostu kombi, który nie ma 16 lat.
Że to tym gorzej dla środowiska. Znaczy ma pan jeszcze oprócz tego BMW, oprócz tego Subaru, potrafi pan jeździć dwoma samochodami naraz?
Nie, zazwyczaj wykorzystuję do tego żonę.
Żona, wykorzystuje pan żonę do tego, bo ona umie jeździć dwoma na raz?
Nie, jeździ swoim. Ja swojego praktycznie nie ruszam. Ja,
po co panu?
Ja jeżdżę rowerem. Czasami mi jest potrzebne rzeczywiście, żeby gdzieś pojechać z dziećmi, albo żeby pojechać załatwić coś.
A ta żona nie pożyczy panu auta?
Żona... różnie to bywa.
Państwo powinno w takim razie zaingerować w państwa związek małżeński, o państwa szczęście zadbać, na przykład zakazem posiadania dwóch samochodów.
Już są przygotowywane takie, znaczy słyszałem o tym, że mają być nierówne opłaty, znaczy, że opłaty za pierwszy samochód mają być niskie, za drugie mają być wysokie. Moim zdaniem to jest okej. Ja zresztą często mówię, że byłbym w stanie zrezygnować z samochodu. Zresztą nie kupuję nowego samochodu.
Znaczy trzeciego, no tak. No
to... Nie, no zmieniam właściwie samochodów. W zasadzie.
Ile lat ma najstarsze dziecko?
11.
11. To już w zasadzie mógłbym panu kupić trzeci samochód. Na przyszłość. Będzie jeździć.
Nie zestarzeje się za bardzo. Nie, ale tak zupełnie serio, też w tym pytaniu...
Ale nie ma w tym, przepraszam, niech się pani gniewa, jakiejś tej odrobiny chociaż hipokryzji. Ekologiczny poseł Maciej Gdula, który mówi, zwężajmy ulice, jeździmy rowerami. Jednocześnie ma SUV-a, który pali nie wiadomo ile, według pańskiej deklaracji 8 litrów. Ja w tym
możemy
nie
zrobić eksperyment.
Że mam jeździć pańskim SUV-em?
Mogę pożyczyć.
Wie pan, ja akurat jestem zwolennikiem, znaczy właściwie wie pan, ja nie wiem czego jestem zwolennikiem, ja do pracy chodzę pieszo. Więc wie pan, mnie tam pański SUV jest niepotrzebny, łazienkami nie będę nim jeździł.
No to nie wiem, jak sprawdzimy to, czy mówię
dobrze, prawdę. Ale to jest właśnie to. No ci wszyscy lewicowi zwolennicy zamykania miast i tak dalej, tak prywatnie, to sami popylają SUV-ami.
Ale gdzie popylam SUV-ami? Rowerem dzisiaj przyjechałem. No możemy zrobić zdjęcie i
tego roweru?
Tak.
Swoją drogą, niech pan nie robi zdjęcia tego roweru, bo jak ludzie zobaczą, ile kosztuje pański rower, to wyjdzie na na to, że oni mają tańsze samochody.
Jest w tym jakiś taki takie przekonanie, że jak ktoś jest za zwężaniem ulic jazdy rowerem, to nie powinien w ogóle nigdy wsiadać do samochodu.
Ja właśnie, tego nie mam przekonania.
Nie, bo to jest to przekonanie, że musicie...
Niech pan ze mnie nie robi Łukasza Warzechy,
wszyscy ekologowie to powinni tylko siedzieć
to
w ziemniankach.
To rower?
Coś tam kosztował. No. Ale poniżej... I mam więcej niż jeden rower, też od razu
ale
mówię.
Ale poniżej 10 tysięcy.
Zdecydowanie.
Bo nie umieścił go pan w oświetleniu, tak, a zegarek pan umieścił. Czyli zegarek ponad dychę.
Posiadam 6 rowerów.
Pokaże pan zegarek?
Nie.
Przemysła poseł Maciej Gdula, profesor, kamienicznik.
Dziękuję
uprzejmie. Człowiek z drogim zegarkiem, ale nie chcę powiedzieć jakim. Ponad 10 tysięcy w każdym razie, tak? No bo musi być ponad, bo inaczej bym go nie umieszczał w oświadczeniu majątkowym. Tam jest taki limit. I bibliotekę pan umieścił.
Biblioteki nie mogę ze sobą niestety nosić.
Ubolewamy nad tymi dramatami pierwszego świata. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę.
Uprzejmie.
Do widzenia.